Zostaję. Wiem, że starszym też nie jest łatwo może wysiedzieć, nie są tak przyzwyczajeni do tego. Dlatego będę starał się mówić dzisiaj, no, a ile Bóg pozwoli w miarę zwięźle. O pytanie mojego syna dzisiaj było do mnie. On jest z tej średniej grupy, mówi: tato, ile będziesz mówił czasu? No bo dla niego nie co będę mówił, ale jak długo będę mówił. Więc zobaczymy, co Pan Bóg, jak Pan Bóg to poprowadzi, kochani, bo głowę mam pełną, a postaram się te myśli tak będę się starał ułożyć, żeby dobrze Wam nie przekazać. Będę mówił na temat, który jest ściśle związany z czasem, w którym żyjemy. Ponieważ w naszym kraju jutro jest obchodzone takie święto jak Trzech Króli, będziemy się chcieli przyjrzeć Słowu Bożemu, co Słowo Boże mówi na temat tych osób, które z tymi darami, wielkimi darami dotarły do Pana Jezusa, kim tak naprawdę one były, te osoby. No i wiele innych wątków poruszymy. Będę starał się trochę mitów na ten temat też obalić i na podstawie Słowa Bożego. Więc zajrzyjmy wspólnie do Ewangelii Mateusza, drugiego rozdziału. Mateusza, drugi rozdział. Odczytamy tutaj pierwsze 12 wersetów tego rozdziału, które właśnie na temat tej wizyty dają tak naprawdę nam wszystkie informacje, które są potrzebne. Spróbujemy je wspólnie, dogłębnie dzisiaj przeanalizować i wyciągnąć z tego lekcję też dla siebie. I drugi rozdział Mateusza od 1 do 12 czytamy. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i weszli do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Kochani, myślę, że ten fragment jest naprawdę wyczerpujący. Daje nam naprawdę dużo informacji na temat tych osób, które odwiedziły Heroda. Celowo mówię tych osób, bo zaraz sobie postaramy wyjaśnić, kim byli. Kim byli? Kim były te osoby? I w wersecie pierwszym, dzisiaj sobie po kolei te fragmenty omówimy, jest napisane tak: gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. I już mamy kilka bardzo istotnych informacji. Jest mowa tak: gdzie się narodził Pan Jezus? W Betlejem Judzkim. Wiecie co, kiedy czytam Biblię, zawsze sobie zadaję pytanie, dlaczego jest napisane, że Judzkim? Czy to miało jakiekolwiek znaczenie? Okazuje się, że miało wielkie znaczenie dla ludzi w tamtych czasach, ponieważ Betlejem Judzkim mieścił się, była to mała wioska, mniej więcej 10 kilometrów na południe od Jerozolimy. Natomiast było też Betlejem i do dzisiaj jest w Galilei, kochani. I wielu teologów twierdzi, że właśnie tam Pan Jezus się urodził. A dlaczego tak twierdzą? Ponieważ to Betlejem w Galilei leży rzutem kamieniem od miasta Nazaret. A wiemy, że Pan Jezus w młodości w tym mieście dużo czasu przebywał. Więc niektórzy sądzą, że właśnie to Betlejem Galilei jest galilejskie, byśmy powiedzieli, jest tym miejscem, gdzie narodził się Jezus. Ale Biblia nie pozostawia nam wątpliwości i mówi, że to było Betlejem Judzkim. Dlatego to jest pierwsza ważna informacja, żebyśmy właśnie, kiedy mówimy o Betlejem, mieli na uwadze, że to było właśnie Betlejem Judzkim. Jest podana druga ważna informacja, że było to za czasów króla Heroda. Wówczas panuje król Herod Wielki. No i kto odwiedza? Oto mędrcy ze wschodu. No i teraz mamy, co to byli za mędrcy, kochani? Mędrcy ze wschodu, czyli najprawdopodobniej z Persji, Arabii lub Babilonii. Słowo, które się do nich odnosi, jest to słowo Magoi, które jest użyte również, to samo słowo do Szymona Maga z Dziejów Apostolskich. Pamiętacie takiego czarnoksiężnika, który chciał dary Ducha Świętego otrzymać? Ale też to słowo jest użyte do magów, którzy byli w Babilonii. Jak wiecie, do tych magów, do grona magów należał nie kto inny jak prorok Daniel. On razem z tymi magami, będąc w niewoli babilońskiej, przebywał i do nich należał. Więc słowo Boże mówi nam jakby tutaj o tym, że byli to magowie, astrologowie w tamtych czasów, którzy stosowali różne sztuki magiczne. Według mnie ci magowie, kochani, najprawdopodobniej pochodzą z Babilonu, ale później dopiero to uargumentuję, dlaczego uważam i myślę, że to jest właściwe spojrzenie wielu teologów na ten temat, że właśnie oni pochodzą z Babilonu, ale później szerzej to mówimy. A dlaczego wobec tego, ważne pytanie zachodzi, dlaczego wobec tego mamy święto nie trzech mędrców, czy magów, czy astrologów, a trzech królów? Dlaczego? Skąd taka zmiana nagle w chrześcijaństwie przez ten czas? Ponieważ, kochani, niektórzy chrześcijanie myślą, że byli to królowie, ponieważ proroctwo Izajasza, 60 rozdział 3 werset, jeżeli chcecie, możecie śledzić, mówi tak. Oni uważają, że wtedy spełniło się to proroctwo. Izajasza 60, werset 3. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. A królowie do blasku. Pójdą narody, kochani. Kiedy to będzie? Czy to już było za czasów, kiedy urodził się nasz Pan? Wiecie, ja uważam, że niestety to proroctwo się wtedy nie spełniło, ale się spełni. Ono się spełni podczas tysiącletniego królestwa, ponieważ Księga Objawienia, 21 rozdział, a 24 werset wyraźnie nam to mówi. I nie pozostawia wątpliwości. 21 rozdział, 24 werset mówi tak. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wznosić będą do Niego swoją chwałę. I to jest, te słowa padają w Księdze Objawienia. Nawet Biblia Warszawska podaje w korkondancji właśnie Izajasza 6:3, więc powołuje się też na tamten fragment. Uważam, że to jest właściwe zrozumienie tego fragmentu. I na pewno nie byli to królowie, tylko tak jak mówi Biblia, byli to po prostu mędrcy, czy też magowie ze wschodu. A jeżeli chodzi, kochani, to ciekawe jeszcze. Biblia nie podaje, ilu było mędrców, zobaczcie w tym fragmencie. Nie ma powiedziane, ilu było mędrców. Jest tylko powiedziane, że byli mędrcy ze wschodu. Skąd się wzięła liczba 3, wyjaśnię później. Co też ważne, Biblia nie podaje imion mędrców. A wiemy, że współcześnie przyjęte są takie imiona jak Kacper, Melchior i Baltazar, ale zostały one dopiero nadane w średniowieczu te imiona. Więc no, co najmniej 5-6 wieków po narodzeniu Pana Jezusa. Wcześniej Biblia nic nie mówi na temat imion, ani na temat też liczby mędrców, która dotarła do Jezusa. To tyle myślę, jeżeli chodzi o werset pierwszy. Przechodzimy dalej. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. No to pytanie, które zadają mędrcy, no, doprowadza, bym powiedział, do wielkiego zamieszania w Jerozolimie. Bo oni pytają, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? W ogóle też pytanie, dlaczego zatrzymują się w Jerozolimie, skoro gwiazda ich prowadziła. Ale to wyjaśnię też za chwilę. Po co? Skoro ich prowadziła, dlaczego ich nie zaprowadziła od razu do Betlejem? Tylko był ten przystanek w Jerozolimie. I piszą dalej, widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie. Kochani, czyli najwyraźniej była ona tam widziana, na tych terenach, gdzie oni mieszkali. I my jako, myślę, ludzie czytający Biblię, bardziej byśmy się spodziewali, że to Żydzi będą witać swojego króla. Przecież to był król żydowski, który miał być przywitany przez swój naród, a tak się nie stało. I myślę, że dla żydowskich czytelników, dla których była napisana Ewangelia Mateusza, bo ona była skierowana głównie do Żydów, ta Ewangelia, był to też szok, że nie Żydzi, a właśnie poganie tak naprawdę przychodzą złożyć hołd królowi Izraela. Bo jest napisane, że przyszli oddać mu hołd. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą gwiazdę, to zauważmy, że ona doprowadziła ich do tego miejsca, byśmy powiedzieli, z dokładnością dzisiejszego GPS-a. Mówię o Jerozolimie na razie, tak? Oni idealnie do Jerozolimy dotarli i uważam, że właśnie taka była wola Boża, że oni najpierw mieli tam dotrzeć z kilku powodów. A co na temat w ogóle tej gwiazdy jeszcze można powiedzieć? Kochani, wielu mówi, że spełniło się wówczas proroctwo zapisane w czwartej księdze Mojżeszowej i myślę, że mają rację. Ja się też ku temu skłaniam. Czwarta księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 17 werset. Jest tu widzenie Bileama opisane, prorocze widzenie, którym jest napisane 24:17. Czwarta księga, bądź też księga liczb. Czwarta księga 20. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie z berło z Izraela i roztrzaska stronie Moabu ciemię wszystkich synów Seta. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Wyraźnie prorok ten mówi o pewnej przyszłości. Dalekiej przyszłości. Oglądam to, lecz nie z bliska. Coś, co się wydarzy w przyszłości. Jak najbardziej, myślę, słusznie, wielu komentatorów odnosi to do tego, że właśnie ta gwiazda Jakuba się wtedy pojawiła, kiedy król tak naprawdę wszechświata się rodzi, ponieważ jest napisane, że powstanie berło z Izraela, czyli berło oznaczało władzę królewską. Zobaczcie, ta gwiazda musiała się też pojawić dużo wcześniej, bo podróż do Jerozolimy trwała kilka miesięcy. Żeby przygotować taką wyprawę, myślę, że ona musiała się pojawić przed narodzeniem Pana Jezusa, żeby w miarę na czas ci mędrcy mogli dotrzeć do tego miejsca. Chociaż myślę też, że w 100% nie jest to przesądzone, ponieważ nie jest dokładnie podana data, ile miesięcy czy dni miał Pan Jezus, kiedy oni go odwiedzili, ale też będziemy jeszcze o tym później mówić. Więc na pewno to pytanie wprowadziło, jak czytamy w kolejnym wersecie, wróćmy do Mateusza, 2 rozdziału, wprowadziło wielkie zamieszanie, tak? Bo Gdy trzeci werset mówi, gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów, nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie ma Chrystus się narodzić. Kochani, dla Heroda było to wielkie zamieszanie. Musimy sobie wyobrazić, że, bo my sobie nieraz wyobrażamy, trzech mędrców przyjeżdża tak na jakichś zwierzętach, nie wiem, czy wielbłądach, czy koniach, czy innych. Ale to musiała być cała karawana ludzi. To musieli być słudzy. To musiało być masę pakunków, rozumiecie? Do miasta wjeżdża wam gromada ludzi, licząca, nie wiem, może nawet kilkaset osób. Bo nie wiemy, ilu mędrców było. Ale oni sami nie przyjechali. Przecież oni musieli wziąć ze sobą żywność, namioty. To była wielka karawana. I teraz ktoś taki przyjeżdża, że tak powiem, na... chce oddać pokłon królowi żydowskiemu, a tu Herod panuje. On myśli o swojej rodzinie. On myśli o swoich synach. A wiemy, że oni na pewno nie przyjechali do potomka Heroda. Bo Herod wie o tym, że nie do jego potomka przyjechali, bo co? Bo udaje się zaraz do arcykapłanów, nauczycieli ludu, wypatuje ich, gdzie się Chrystus miał narodzić. Czyli on coś mu świta, że takie proroctwo jest, ale to już teraz on myśli? Przecież ja mam tu wszystko poukładane, moi synowie zasiądą po mnie na tronie, a teraz to naprawdę to była dla niego trwoga, gdy zobaczył tą ogromną karawanę. Ponieważ jego rodzina miała zapewnioną władzę, kochani. Pojawienie się nowego władcy mogło doprowadzić do przerwania panowania jego potomków, a co za tym idzie całej ówczesnej świty. No on nie był sam, wokół niego była świta. Byśmy dzisiaj powiedzieli taki rząd, premier, wszyscy wokół niego, tak? I teraz wszyscy zatrwożeni, arcykapłani, układy. Wiecie, to ten świat. On się dużo nie różni od naszego świata dzisiejszego. On też funkcjonował w pewnych układach, powiązaniach politycznych. I teraz takie zagrożenie. Powstaje pewnego rodzaju panika. Ale Herod wie, do kogo się udać, tak? I co mówi 5 i 6 werset? Co powiedzieli mu nauczyciele ludu, ci, którzy znali proroctwa? A oni mu rzekli: w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wóz, który paść będzie lud mój izraelski. Kochani, zobaczcie, jak trafnie uczeni w piśmie wiedzą, który fragment powiedzieć Herodowi. Ale w ogóle nie rozpoznają tego czasu, że się ten Chrystus ma tam właśnie narodzić. Musieli sobie zdawać sprawy, kiedy mówili to Herodowi, jakie obawy on żywi i co może planować, mówiąc mu o tym. Chociaż odczytują to proroctwo poprawnie, ale zobaczcie, w kontekście politycznej poprawności oni nie idą z magami. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego oni nie idą? Arcykapłani, uczeni w piśmie, ci, którzy powinni wyczekiwać Mesjasza, oni z nimi nie idą w ogóle. Słyszą o gwieździe, która ich prowadziła, a nie chcą z nimi pójść. Wiecie, ja się nad tym tekstem, kiedy to czytałem, to się zastanawiałem, dlaczego oni nie chcieli pójść. Przecież Bóg ich, byśmy powiedzieli, przebudził jakby, nie przypomniał im. Zobaczcie, przecież się wam rodzi wasz król, a oni zostają. Nawet nikt z nich się nie wyłamuje, żeby z nimi pójść. Nie ma jakiegoś Nikodema w nocy, który przychodzi i chce coś się dowiedzieć, może więcej na ten temat. Oni przyglądają się biernie intrygom Heroda wtedy. A dlaczego? Myślę, że są tak bardzo, po pierwsze są tak bardzo uwikłani w ten establishment religijny, czyli tą uprzywilejowaną grupę społeczną, są tak silnie powiązani tak silne układy i zależności, że oni nie chcą się z tego wyłamać. To strasznie brzmi, ale oni nie chcieli się wyłamać, słuchajcie. Zostali z Herodem w Jerozolimie. Wszyscy. Albo też zastanawiam się, czy też pewne rzeczy po prostu im, jak to się mówi, czy przestali już wierzyć też w to, że to ma się wydarzyć? Może wiara ich w ogóle osłabła? Tak byli pochłonięci, nie wiem, swoimi sprawami, swoimi majątkami, swoją pozycją, że przestało ich te proroctwa interesować. Trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć, ale jest to bardzo ciekawe, że oni nie poszli, kochani, tylko zostali. To byśmy powiedzieli takie Boże przebudzenie, nic do ich serc, takie serca twarde, kamieniste, że nic. Nie ruszyło ich to. Nie ruszyła ich ta karawana, tak jak Heroda ruszyła. Tak? Oczywiście jego ruszyła pod innym względem go ruszyła. Co czytamy dalej? Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem, że idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł oddać mu pokłon. Piękna intryga. Piękna intryga. Wiemy, jak on bardzo chciał oddać pokłon Panu Jezusowi. Na tym mu szczególnie zależało, ale żeby ten pokłon skończył się mieczem prosto w serce Pana Jezusa. Tak miał się ten pokłon. Taki dar, myślę, chciał mu Herod przynieść i wiemy, późniejsze wydarzenia o tym nas utwierdzają. Więc zobaczcie, on się potajemnie spotyka z mędrcami. On się potajemnie, kochani, spotyka z mędrcami. Czyli już nie w tym gronie. Już chce sam sprawy załatwić, po cichu, jak to się mówi. Wyeliminować swojego wroga numer jeden dla niego. To był wróg numer jeden. Ten, który miał się urodzić. Dokładnie się wszystko chce wywiedzieć i chce, żeby oni przyszli i mu donieśli, gdzie ten nowonarodzony król się, gdzie mieszka, tak? Gdzie przebywa teraz. I no można powiedzieć, że ten król, wybiegając trochę do przodu, bo wiemy, co się później wydarzyło, ale chwila o tym powiem, tak? On nie docenił jednak, komu ten syn się urodził, że on urodził się Bogu. Ponieważ wiemy, werset 13, późniejsze fragmenty mówią, że anioł ostrzega pana rodziców Jezusa i oni udają się do Egiptu. Herod, kochani, nie ma dość... Zobaczcie, nie brakuje mu wiary, żeby uwierzyć w to proroctwo, bo on wierzy w to proroctwo. To, że potajemnie się spotyka, kochani, on wierzy w to proroctwo, zobaczcie. On wierzy, że to się stało, że to się stanie. Ale za mało ma wiary, by pójść i pokłonić się temu królowi. Liczy na to, że uda mu się go wyeliminować. Że uda mu się go zabić. Na to liczy Herod, kochani. Tak wynika z tego fragmentu. I dalej co czytamy? Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowała. Zobaczcie, ten werset bardzo jasno, 9, mówi nam o jednej ważnej rzeczy, że a gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. Ta gwiazda przez ten moment musiała przestać wskazywać im drogę. Ona wcześniej tylko zaprowadziła ich do Jerozolimy. Musiała przestać świecić po prostu na ten czas. Wiemy, że pewne proroctwa musiały się wypełnić i Herod musiał usłyszeć to, że narodził się właśnie nowy król żydowski. Ona musiała po prostu zniknąć na pewien czas. Dlatego karawana zatrzymała się w Jerozolimie. Ale tu pojawia się gwiazda znowu i doprowadza ich do miejsca, tak jak powiedzieliśmy, z dokładnością współczesnego GPS-a. Ponieważ zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, gdzie Pan Jezus wtedy przebywał. Co ciekawe, zobaczcie, dziesiąty mówi, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Wiecie to, co mi mówi? Mi to mówi to, że im tak bardzo zależało na tym, aby dotrzeć do celu. Tak bardzo chcieli oddać pokłon Królowi Żydowskiemu. Wyjaśnię za chwilę dlaczego, moim zdaniem. Oni mieli zaufanie do tej gwiazdy i ona doprowadziła ich do celu. No i teraz czytamy bardzo znany wiersz, często omawiany, często będzie teraz cytowany pewnie podczas wspominania tego wydarzenia. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Chcę zwracać uwagę, zwrócić na jedną rzecz, bo wszystkim nam się kojarzy, że oni gdzie? Gdzie przybyli? Do stajni, przy żłobie. To jest napisane. I wszedłszy do domu. Według mnie Pan Jezus ma już kilka miesięcy. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że mamy proroctwo Symeona, kiedy jego rodzice są w Jerozolimie, składają ofiarę Bogu. Tak? Rodzice Pana Jezusa składają ofiarę Bogu. Mają jeszcze proroctwo Symona. Ja nie widzę, żeby po tym wydarzeniu oni wracali do Jerozolimy, wiedząc, co Herod chce uczynić, bo od mędrców pewnie pewne informacje otrzymali. Czyli jest pewien czas. Bibliści nie są tu zgodni, ile on mógł trwać. Ale jakiś czas, kochani. Oni już docierają do domu. I ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy na kolano, oddaję mu głos. Zobaczcie, magowie zobaczyli zwykłe dziecko, zwykłą matkę, byśmy powiedzieli, zwykły dom, nie wiemy do końca jaki, ale zwykły, bo byli bardzo ubodzy, jak wiemy. Nie było w nich nic cudownego, z pozoru. Jednak w żaden sposób ich to nie zaniepokoiło, że oni się znaleźli w takiej, byśmy powiedzieli, w ubogich warunkach. Oni z przepychu przyjechali, tak, z darami. A tutaj do jakiejś skromnej chatki przyszli. To ich nie zaniepokaja. Ale oni przeciwnie, oddają mu pokłon. Rozpoznają w nim tego, który jest nowonarodzonym, wyjątkowym królem żydowskim. Ale osobiście myślę, że oni nie tylko widzieli w nim króla Izraela, ale widzieli w nim króla, którego autorytet również w przyszłości rozciągnie się na ich kraj. I dalej. Za chwilę jeszcze o tym powiemy. Oni rozpoznają nad sobą jego władzę już wtedy. Poddają mu się w panowanie. I co składają? Trzy bardzo cenne dary. Kochani, oni składają złoto, mirrę i kadzidło. I starsze dzieci, które dzisiaj tutaj są, dobrze jakby chociaż to zapamiętały, co dostali króle, co dostał Pan Jezus od mędrców? Złoto, mirrę i kadzidło. I teraz wszyscy na podstawie tych trzech darów uważają, że królów czy mędrców, królów błędnie ja uważam oczywiście, tu wyjaśniłem, ale jak to jest przyjęte. Także było ich trzech, bo trzy dary. Ale Biblia nie mówi, że było, że te trzy dary świadczą o tym, że każdy z nich dał po jednym darze. Mędrców mogło być więcej. Musimy to dopuścić. Biblia tego nie precyzuje, więc nie jest to takie istotne. Ważne jest, co złożyli. To jest istotą sprawy. Istotą sprawy jest to, że oddali mu hołd i pokłon i uznali go za władcę, którego królestwo rozciągnie się nad całą ziemią. Tym samym. Złoto, kochani. Króciutko trzy dary omówię teraz. Złoto to adekwatny dla króla dar. Jego obecność można odczytać jako znak poddania i rozpoznania w Jezusie króla. To był dla króla dar, ewidentnie. Ten dar, kochani, zobaczcie, jaki to był ważny dar. On później, czy się zastanawialiśmy kiedyś nad tym, dlaczego Pan Jezus mógł z rodziną udać się w ogóle do Egiptu? Przecież to byli bardzo ubodzy ludzie. Czy tam był potrzebny osioł, jakiś namiot na drogę? To była potrzebny cała ekwipunek. Za coś musieli żyć w Egipcie. Pan Bóg, uważam, dając te dary, on ich przygotował na dalsze proroctwa, że mieli się udać do Egiptu. Oni bez tych darów nie byliby w stanie tego uczynić. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście w tych kategoriach. Bez tych darów nie byłoby dalszej podróży do Egiptu. Oni musieli naprawdę się wyposażyć, jakby wiele rzeczy zakupić. Kadzidło, kochani. Jest to substancja zapachowa pochodzenia naturalnego. Ona pochodzi z drzewa, z krzewów, roślin. Uwalniana podczas spalania kadzidła jest taki bardzo specyficzny zapach, przyjemny zapach. I kto mógł tego kadzidła w świątyni jedynie, kto mógł je palić jedynie? Kapłan. Więc ten dar obrazuje kapłana w Jezusie. Mirra, oleista, gorzka wydzielina drzewa balsamowego, wykorzystywana do balsamowania zwłok. Gorycz mirry symbolizuje trudy życia ludzkiego. Wskazuje na ofiarę, jaką miał złożyć nasz Pan. I wiecie, co jest bardzo ciekawe, do czego w cudzysłowie się dokopałem? Że w tamtych czasach kadzidło i mirra były bardziej cenne niż złoto. Były droższe od złota. Jak chciałeś kupić kadzidło albo mirrę, musiałeś zapłacić więcej niż za złoto. Takie to były czasy, kochani. Ja zawsze, jak czytałem ten fragment, jak czytałem złoto, mówię, złoto dostał, to coś dla mnie. W dzisiejszych czasach to nam się z czymś najcenniejszym kojarzy. A wtedy tak nie było. Kochani, dwa pierwsze dary mówią nam o Panu Jezusie jako o królu i kapłanie. Kto był pierwowzorem króla i kapłana jednocześnie? Pan Jezus miał być królem i kapłanem według porządku kogo? Melchizedeka, który był jednocześnie królem i kapłanem, był pierwowzorem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, wiecie, że był królem Salemu. A Salem w tamtych czasach to było terytorium, to dzisiejsza Jerozolima. Więc tym bardziej ten pierwowzór odpowiada do miejsca, gdzie nasz Pan będzie zasiadał. I tak jak 12 już kończy, ostrzeżeni we śnie wracają do nie wrócili do Heroda. Pokazuje to, że no, oni byli posłuszni do końca. Tak? Że jakaś więź ich z Bogiem, kochani, łączyła. Nie wiemy do końca jaka, ale usłuchali tego ostrzeżenia, wrócili inną drogą. Cały misterny plan nie powiódł się, ale to, co później zrobił Herod, pokazuje, co chciał zrobić z Panem Jezusem. On chciał to zrobić, tak? Później wypełnia się straszne proroctwo, ale o tym nie teraz żebym mówił. Dlaczego, kochani, uważam, że my, tak jak powiedziałem na początku, że magowie pochodzą ze wschodu, że pochodzą z Babilonu? Kochani, w Babilonie powstała jedna z bardzo ważnych ksiąg prorockich, która mówi o Panu Jezusie jako o królu, którego królestwo nie będzie miało końca. Jaka to księga? Księga Daniela. Magowie bardzo dobrze znali tą księgę. Daniel był jednym z magów, kochani. Co ważne, musimy pamiętać, że w tamtych czasach wiele rzeczy się przekazywało ustnie. Myślicie, że ci magowie nie znali sytuacji trzech Hebrajczyków? Że nie słyszeli o swoim królu Nabukadnecarze? Kochani, w tamtych czasach to była bardzo dobrze znana księga. I taka teraz hipoteza. Dlaczego oni nie udali się do Betlejem? Ponieważ Daniel nic nie mówi o Betlejem judzkim. On, to proroctwo pojawia się później, wiele wieków później. Dlatego oni nie mieli tej wiedzy. Oni znali księgę Daniela, dlatego poszli oddać mu pokłon. Oni wiedzą, kochani, że tak właśnie powinni uczynić. Oni są reprezentantami narodów, którzy zdają sobie sprawę, że nadszedł czas, aby poddać się władzy Bogu Jahwe, którego władzę znają ze świadectwa swojego własnego króla Nabukadnecara. Bo chcę, żebyśmy na chwilę właśnie wrócili. Dlaczego oni mieli taką wiarę, byśmy powiedzieli? Dlaczego aż takiego króla widzą w Panu Jezusie, który będzie panował nad wszystkim? Bo zobaczcie, Daniela 4 rozdział, werset 34, ważną rzecz nam mówi. Daniela 4 rozdział, werset 34. Mówi tak. Teraz ja, Nabukadnecar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. I go poniżył. Tego króla poniżył. Wiemy, co się z nim stało, jak został upokorzony przez tego władcę wszechświata, kiedy przez wiele lat żył w obłędzie. Czy 12 miesięcy chyba dokładnie. Teraz nawet nie pamiętam, kochani, ale przez jakiś czas żył w obłędzie i oddał Panu Bogu chwałę i wiedział, że ten, który się narodzi, będzie królem wszechświata, całego świata. Później mamy świadectwo króla, który też oddaje pokłon. Króla babilońskiego, który oddaje pokłon, kiedy w lwiej jamie prorok Daniel uchodzi z życiem bez szwanku. On też wtedy oddaje, ten król, chwałę Bogu Najwyższemu. Mówi: ja oddaję chwałę Bogu Daniela, bo to jest ten prawdziwy Bóg, który ochronił swojego słudzę. Więc ci ludzie, ci magowie, bardzo dobrze znali te wszystkie proroctwa. I dlatego uważam, że właśnie pochodzą z Babilonu. Bo na ich terenie powstała jedna z najważniejszych ksiąg prorockich, Księga Daniela. Na ich terenie, kochani. I teraz na końcu chciałbym coś dla nas. Jakie przesłanie, kochanie, dla nas jest? Jeden z kaznodziejów, Charles Spurgeon, powiedział tak: bliscy się oddalają, dalecy się przybliżają. Swoi go nie przyjęli. Jest napisane w Słowie Bożym w Ewangelii Mateusza. Swoi go nie przyjęli, a ci, którzy byli daleko, przyszli oddać mu hołd. I przybliżają się do niego. To dziecię, które się narodziło, jest zbawieniem, które Bóg przygotował przed obliczem wszystkich ludów. Jak mówi proroctwo Symeona, również ten jest przeznaczony, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Zobaczcie, męscy byli ludźmi, którzy nie podlegali przymierzu izraelskiemu. Nie byli w tym przymierzu, czyli tak naprawdę nie musieli pójść oddać pokłonu Mesjaszowi. Oni w ogóle temu nie podlegali. Byli poza tym przymierzem. Ale z poświęceniem i radością pojawili się w Betlejem. W zupełnym kontraście do wszystkich uczonych religijnych tamtych czasów, których tam zabrakło. Nie było nikogo, zobaczcie, z Żydów uczonych. A kto z Żydów tam jeszcze był, kochani, przy narodzinach Pana Jezusa? Była najniższa warstwa społeczna, pomiatana warstwa społeczna, pasterze zwykli. Czyli tylko przywitali Jezusa pasterze i poganie.
nikt z osób religijnych, tych, którzy powinni tam się znaleźć, tych, którzy znali bardzo dobrze Słowo Boże i proroctwa, nikt nie przybył.
Kochani, wygląda na to, że sam Bóg chciał doprowadzić do narodzonego swojego Syna tych mędrców. To Boża, a nie ich inicjatywa, to Bóg daje im gwiazdę, która ich prowadzi. To była Boża inicjatywa.
Kochani, a nasze poznanie Chrystusa to czyja inicjatywa? Nasza? Nasze przyjście do Chrystusa to Boża inicjatywa. To nie nasza inicjatywa. Może nam się tak wydaje, ale to nie jest nasza inicjatywa.
Tak jak mędrcy, pochodzimy z pogan. Ale Bóg w swojej łasce przyprowadził nas do swojego Syna. To wielka łaska. W pewnym sensie wielka tajemnica też. I wiecie, kiedy tak sobie wieczorem rozmyślałem na temat tego fragmentu, to zadałem sobie takie pytanie. Co najcenniejszego, co cennego my możemy dać Jezusowi? Co my możemy dać? Oni dali to, co było w tamtym czasie najcenniejsze. Nie było nic cenniejszego niż złoto, mirra i kadzidło. Czego Bóg, czego Chrystus oczekuje ode mnie, od ciebie, drogi bracie, siostro? Bądź też, drogi człowieku, który szukasz Boga, tak jak mędrcy Go szukali, ale znaleźli, bo Bóg ich doprowadzi. To jest dobra nowina dla tych, którzy szukają Boga. Jeżeli jesteś tutaj na tej sali, szukasz Boga szczerym sercem, tak jak mędrcy Go szukali, to wierzę, że Bóg z taką dokładnością przyprowadzi cię do Chrystusa, jak tych mędrców. Tylko musisz Mu zaufać i prosić Go o to, aby On również ciebie do Chrystusa przyprowadził. Proszę o to Boga. On nigdy nikogo nie zawiódł. A co do nas, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy zobaczyli dwa fragmenty biblijne. Co możemy dać Chrystusowi? Ewangelia Jana 14:21. Ewangelia Jana 14:21. Czytamy tutaj takie słowa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będę miłował. Będzie miłował Ojciec i ja. Miłować Go będę. I objawię Mu samego siebie. Kochani, miłość wyrażona w posłuszeństwie. To jest to, co najcenniejsze możemy dać naszemu Panu. Miłość wyrażoną w posłuszeństwie. Pan Jezus mówi, wtedy, kiedy przestrzegasz tego, co ja powiedziałem, tak naprawdę mnie miłujesz. W liście mamy napisane, też napisanym przez Jana takie słowa, bodajże 5:3, że miłość do Boga polega na czym? Na tym, że przestrzegamy Jego przykazań, a Jego przykazania nie są uciążliwe. To jest miłość wyrażona w praktyce. To nie są puste słowa, to nie są slogany, ale to jest nasze życie codzienne, kochani. I podążanie za naszym Panem. To możemy Mu dać każdego dnia. Miłość płynącą z naszych serc, będącą Mu posłuszną, dążącą do posłuszeństwa Jemu. Czy tak żyjemy? Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać Wam, kochani. Wiecie, że możemy przynieść Bogu kadzidło? W cudzysłowie kadzidło. Możemy ofiarować Bogu kadzidło. On czeka na nasze kadzidło w naszym życiu. Zobaczcie do Psalmu 141:2. Psalm 141:2. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło.
Kochani, Bóg traktuje nasze modlitwy jak kadzidło. On kocha, kiedy się modlimy do Niego. Kiedy przychodzimy ze szczerym sercem do Niego. On tego wyczekuje. On pragnie relacji z nami. Tak jak pragnął od początku z Adamem i Ewą. On chce, żebyśmy do Niego przychodzili z czystym sercem. I tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą chyba kiedyś trzeba będzie się pochylić szerzej, ponieważ jest podniesione, powiedziane, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. I Nowy Testament też mówi o tym, że modlitwy były z podniesionymi rękoma. Ja wiem, że w kościołach tego nie praktykujemy, raczej. Ale kiedyś muszę się przyjrzeć temu tematowi szerzej, bo tu też jest o tym powiedziane. I w wielu miejscach Nowego Testamentu, przynajmniej w jednym, jest bardzo mocno to podkreślone, że modlili się z podniesionymi rękoma. Kochani, więc możemy naszemu Bogu przynieść kadzidło. Możemy dać to, co najcenniejsze w naszym życiu. Możemy ofiarować Mu nasze serce, naszą miłość, wyrażoną w posłuszeństwie, co ważne. O tym nie możemy zapomnieć, że miłość wyraża się w posłuszeństwie. A więc kończąc już, kochani, fragment ten jest bardzo, myślę, ciekawy dla nas, współcześnie żyjących. I tak jak mówiłem i podkreślałem, myślę, że byli to mędrcy ze wschodu, ponieważ tam powstała Księga Daniela, którą bardzo dobrze znali. Trudno powiedzieć, czy było ich trzech. Na pewno nie byli to królowie. Imion ich, kochani, nie znamy. Ale wiele od nich możemy się nauczyć. Więc pamiętajmy o tym, żebyśmy tak jak oni dawali w naszym życiu to, co mamy najcenniejsze naszemu Bogu. Niech Jemu będzie chwała. Kochani, chciałbym teraz was poprosić o modlitwę, ponieważ są takie sprawy do modlitwy, dwie co najmniej. Jest nasz brat, który wczoraj znalazł się w szpitalu. Może jeszcze, ja mówię brat, bo tak długo go znam, bo to chodzi mi o Mietka, którego wy też dobrze znacie, Mietka Szarabiniaka. Znalazł się w szpitalu, czeka go najprawdopodobniej bardzo poważna operacja, więc myślę, że dobrze, jakbyśmy się zwrócili do Pana naszego. Ale też dostałem taką prośbę, modlitwę od brata prezbitera naczelnego, brata Czarka Komisarza. Jest taki dzień modlitwy za Australię. Za to, co dzieje się w tym kraju, bo nie wiem, czy wiecie, że tam od kilku dobrych tygodni nie pożary, które tam są, po prostu one unicestwiają wszystko, co staje na ich drodze. Nie są w stanie ludzie nad tym zapanować. Trzeba naprawdę się modlić o jakiś deszcz, ulewy dla tego kraju, bo ludzkimi siłami nie są w stanie tych pożarów ugasić. A zginęło obecnie według szacunków około 500 000 000 zwierząt w tych lasach. 500 000 000 zwierząt zginęło. To jest coś strasznego. Więc zachęcam, żebyśmy te dwie sprawy szczególnie mieli na sercu i proszę was, abyśmy powstali się, pomodlili.
powiedziałeś, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, Panie. Przychodzimy, Panie, jako ci, którzy są sprawiedliwi w Twoich oczach wyłącznie przez krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, i tej sprawiedliwości, która została nam dana z góry, Panie, prosimy i błagamy Ciebie, Panie, za tym krajem, który, Panie, jest nad przepaścią, jakbyśmy powiedzieli, Panie, kraj, który był pełen rozkwitu, Panie, pełen wspaniałej przyrody, Panie, staje się na naszych oczach pustkowiem, Panie, i tym, czego nasze oczy nawet nie są w stanie sobie wyobrazić. Panie, proszę Ciebie za tymi ludźmi, którzy tam mieszkają, Panie, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, Boże, aby może ta trudna sytuacja przeprowadziła ich na kolana do upamiętania, Panie, żeby zobaczyli, jak człowiek jest bezsilny, Panie, ten, który, Panie, jest bez Ciebie, Panie, który próbuje o własnych siłach, Panie, iść przez swoje życie, Panie. To ten obraz pokazuje naszą właśnie bezsilność, Panie Jezu. I proszę Cię, Panie, abyś tam wspierał też naszych braci, nasze siostry, które tam są, Panie. Abyś szczególnie się troszczył o nich, Panie. I zapewniał pokój w ich sercach, Panie. Przynosimy też naszego brata, Panie, który jest w szpitalu. Prosimy Cię za Mietkiem, Panie, abyś dotykał się jego ciała, abyś uzdrawiał to, co chore w jego ciele, Panie. Prosimy Cię, miej go w swojej opiece, Panie. Ja wiem, że jeszcze może on ostatecznie nie oddał Tobie życia, Panie, i gdzieś jeszcze jego myśli się miotają. Gdzieś, Panie, szuka Ciebie i wierzę, że to pragnienie jest już silne, Panie, ale jeszcze jest to pełne oddanie Tobie. Proszę Ciebie o to, aby też ten czas, kiedy tam jest, mógł go właśnie dać mu pewne dobre refleksje nad swoim życiem, Panie. Miej nas wszystkich w swojej opiece, drogi Boże. Amen.
Zapraszam, Panie.